Przypomnę, że w naszym studiu pani Mira Kępka. Rozmawiamy wspólnie o błogosławiącej komunikacji. Pani Mira wydała taką książkę, która nosi tytuł Błogosławiąca komunikacja, błogosławiące rodzicielstwo. Pani Mira również prowadzi warsztaty umiejętności komunikacyjnych wychowawczych. Za chwilę powiemy trochę o tych warsztatach. Jeszcze przez chwilę chciałam się skupić na książce. Bardzo tę książkę polecamy. Przypomnę tytuł Błogosławiąca komunikacja, błogosławiące rodzicielstwo. Podtytuł jednoznacznie wskazuje, że pani w tej książce omawia również komunikację między rodzicami a dziećmi, ale książka nie traktuje tylko o tej komunikacji, prawda? Ona traktuje też o tej komunikacji, tak, o której rozmawiałyśmy wcześniej, w ogóle międzyludzkiej.
Tak. Książka przede wszystkim rzeczywiście, ja tutaj w tej książce zamieściłam ewaluację z warsztatów, które przeprowadziłam z tych kilku lat, to jest blisko 100 ewaluacji i chciałam, żeby osoba, która to czyta, zobaczyła, jak osoby odbierają to, że to jest po prostu czysty fakt, jak one to odbierają. To jest praca, bym powiedziała, nawet badawcza. To są ankiety, które mają walor taki, bym powiedziała, naukowy nawet. W związku z tym to są żywe relacje uczestników, bo tam były właśnie pytania, czy uczestnicy przybliżyło im się ta problematyka błogosławieństwa, przekleństwa, czy będą umieli wspierać swoje dzieci, czy będą umieli lepiej realizować przekazanie miłości bliźniego, czy też różne uwagi, czy ich relacja z Kościołem się jakoś tak polepszyła, czy czują jakby więź, czy uważają, że to jest forma ewangelizacji. I wszystkie te odpowiedzi, ja pogrupowałam te odpowiedzi na różne takie tematy i rzeczywiście one są bardzo takie czytelne, że to pomaga ludziom. Natomiast ja tam też zamieściłam dwa swoje artykuły, czy w komu wzmacniasz, czy osłabiasz swoje dziecko mocy błogosławieństwa i przekleństwa w wychowaniu, gdzie też wyjaśniam, jakie są obszary właśnie błogosławieństwa i jakby opisuję je, a jakie są pułapki złorzeczenia przekleństwa i też je opisuję. I to zrobiłam też na podstawie właśnie księdza Zbigniewa Wądrzyka, od którego jakby taki impuls wzięłam tego błogosławieństwa, przekleństwa. To było 4 lata temu. No i Faber-Mezlisz, tego podstawowego programu, według którego ja pracuję. Stąd jakby to rodzicielstwo jest tutaj też takie no, ważne, podstawowe, przynajmniej z mojego punktu widzenia, od tego zaczęłam. Ale też właśnie jest taki artykuł, czy w komunikacji między ludzki jest Bóg, ponieważ tam opisywałam różne swoje doświadczenia takie związane właśnie z tym tematem. Cytuję książki, cytuję właśnie księdza Grzywocza, ojca Witko, bo ojciec Witko bardzo pięknie mówi na temat błogosławieństwa, przekleństwa. Ja miałam to wielkie szczęście, że moim proboszczem był ksiądz już świętej pamięci Stanisław Warzeszak, który bardzo wspierał tę działalność i publikowane były moje artykuły na stronie internetowej naszej parafii na Wrzecionie, bo ja jestem z parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
No to w Niepokalanowie się czuję pani jak u siebie.
Dokładnie tak, tylko ja jestem na Wrzecionie w Warszawie na Bielanach. W związku z tym to jest jakby parafia taka bliska, to samo imię, więc tym bardziej czuję się uprawomocniona, żeby tutaj u państwa też no, zaistnieć w jakiś sposób. Zresztą tutaj w księgarni w Niepokalanowie są te właśnie moje książki, więc można je nabyć, jak ktoś by miał życzenie. Więc rzeczywiście dużo się można z tej książki dowiedzieć. Ta książka jakby pokazuje, na mojej stronie internetowej dużo jest, ponieważ no ja myślę, że to jest w ogóle dzieło Boże, dlatego że w ogóle rodzice, którzy przechodzą warsztat, pomagają mi co i raz budować nowe rzeczy, dlatego że jedna z matek zachęciła mnie, chociaż ja wiedziałam, że są zawierzenia w Częstochowie, ale tak pięknie o tym opowiadała jedna z matek na warsztacie, że ja pojechałam na te zawierzenia i na tych zawierzeniach w ogóle, na pierwszym zawierzeniu od razu jak przyjechałam, to inna matka zaproponowała, że zrobi stronę internetową na te warsztaty. I jest strona internetowa www.błogosławiącakomunikacja.pl i tam jest bardzo też wiele materiałów, ja tam opisuję. Więc inna mama napisała do mnie, taka pani z Wrocławia, pani Ola, czy może we Wrocławiu mogłabym coś zrobić, no ale Wrocław jest daleko, w związku z tym myślę sobie chyba niekoniecznie, ale ta wymiana natchnęła mnie tym, żebym zrobiła skróconą wersję warsztatów, bo pełne warsztaty trwają 2 miesiące, to są spotkania raz w tygodniu od 18.30 do 21.00 w naszej parafii, więc rzeczywiście to jest trochę pracy, ale bardzo ciekawej i satysfakcjonującej. Natomiast ja też mam skrócony warsztat wprowadzenie do błogosławiącej komunikacji sobotnio-niedzielne, w sobotę od 15.30 do 20.00, a w niedzielę od 8.30 do 14.00. Zaczynamy mszą świętą, bo po prostu też ksiądz proboszcz tak tutaj mi podpowiedział, bo ksiądz proboszcz, który teraz jest od roku, ksiądz Marek Szymula, też jakoś tak bardzo wspiera tę działalność i wie, że to ma dużą wartość, w związku z tym jakoś tak też no, jest zielone światło dla tych warsztatów i właśnie on zaproponował, żeby zaczynać mszą świętą i to się rzeczywiście znakomicie sprawdza, bo ten warsztat już miałam w lipcu, miałam w sierpniu, już uczestnicy rzeczywiście też się bardzo dobrze wypowiedzieli, zawarłam ewaluację też na stronie internetowej, więc jeżeli ktoś nie ma czasu na tak długi warsztat, to można przejść właśnie w formę sobotnio-niedzielną. Ja też mogę gdzieś zrobić w Polsce, że tak powiem, ten warsztat. Mogłabym nawet tutaj zrobić, gdyby zrobiła się przestrzeń, już się nawet nad tym zastanawiałam. No bo sobota, niedziela to jest taki czas, że to można przyjechać, zrobić, ewentualnie można przyjechać. Tylko no, nie ma noclegów, trzeba byłoby albo wracać, albo noclegi załatwić sobie gdzieś w Warszawie.
Pani Miro, czy w czasie takich warsztatów można przejść, tak powiem w cudzysłowie, taki kurs na przykład, jak porozmawiać też ze swoimi dziećmi, na przykład nastolatkami, do których nie możemy dotrzeć, którzy zamykają się, którzy tak tylko odburkują coś znowu, tak powiem nieładnie, ale wiemy, o co chodzi. Wiem, że rodzice mają z tym często problem. Czy właśnie na takich warsztatach mogą też dowiedzieć się, jak otworzyć dziecko na siebie, czy ewentualnie jak rodzice otworzyć na dziecko?
Naturalnie, że tak. Właśnie one po to są, te warsztaty, dlatego, że 10 spotkań to jest naprawdę bardzo solidna praca i to są tematy według właśnie rozdziałów z książki. My mamy książkę właśnie Faber-Mezlisz. Mamy tę książkę, którą ja tutaj
Faber-Mezlisz
właśnie
napisałam. To są dwa nazwiska, prawda?
Tak, to są dwa nazwiska. One napisały kilka książek. To są naprawdę znakomite autorki. Jedna już nie żyje niestety, ale to one piękne. Ja od 20 lat prowadzę ten warsztat. On się nic nie starzeje. Naprawdę znakomicie ten warsztat jest ułożony. I to są właśnie temat, jak radzić, jak pomóc dziecku radzić sobie z uczuciami, czyli komunikacja empatyczna, i ona jest ewidentnie podstawą. Rodzic, który po prostu wie, jak wygląda komunikacja empatyczna, to już jest 3/4 sukcesu, bo już umie zareagować przytomnie i przyjaźnie i błogosławiąco, kiedy dziecko ma te swoje emocje. I rodzic w tym momencie wie, jak zareagować, żeby nie oceniać, nie jakby nie krytykować, nie denerwować się, nie, że tak powiem, nie radzić dziecku, nie oceniać go, tylko rzeczywiście tak zareagować, żeby dziecko poczuło się zrozumiane. I żeby te emocje mogły opaść. I w tym momencie rodzic trzeba, żeby miał wiedzę, jak się ma zachować, jak ma obsłużyć dziecko, żeby właśnie nie dolewać oliwy do ognia, tylko żeby zgasić jakby te trudne emocje. Uczymy się też, jak zachęcać do współpracy, czyli jakie komunikaty, jakie słowa są wspierające, jakie nie. Mówimy o tym, co robić zamiast karania. Mówimy o tym, jak chwalić opisowo, jak wypisywać z ról. I świadomość rodzica bardzo wzrasta po takim warsztacie. Rodzic po prostu wie i zdaję sobie sprawę, czego nie trzeba robić, a co warto robić. I dzięki temu uczy się też tej reakcji odroczonej, czyli żeby od razu nie odpowiadać, tylko żeby poczekać, żeby mieć też taką umiejętność wyczucia, czy jak się zachować, czy być właśnie takim w tym momencie służebnym wobec dziecka, czy na przykład jednak narzucić jakieś zdanie, czy jakby wejść w komunikację asertywną, partnerską. Bo to też trzeba wyczuć, kiedy co, prawda? Bo rodzic trzeba, żeby w swoich sposobach zachowania miał wszystko w pakiecie, że tak powiem. Natomiast my mówimy bardziej o sytuacjach tych takich właśnie asertywnych, czyli takich partnerskich, żeby jakoś problemy różne rozwiązać i żeby umieć zachować się, kiedy dziecko nam, prawda, jakby coś komunikuje w taki sposób trudny, ze złością, z jakąś agresją nawet, prawda? I to rzeczywiście na warsztatach można, a poza tym wie pani co, na warsztatach, pani Malwinko, jak my siadamy, jest nas różnie, czasami jest nas 10 osób, czasami 15, no grupa nie powinna być, znaczy czasami dużo się ludzi zapisuje, więc przyjmuje więcej, ale zasadniczo tak 14 osób to to nie większa. I my też, jak uczymy się nowych technik porozumiewania się, to wtedy ćwiczymy to w domach. Ludzie ćwiczą w domach i przynoszą to jako swoje świadectwo i opowiadają, co się udało. Czasami są tak spektakularne zmiany i czasami wystarczy empatycznie potraktować. Ludzie mówią najczęściej, że dzieci się uspokajają, że nie ma tyle krzyku w domu, że dzieci się bardziej otwierają, że mówią naprawdę więcej niż mówiły, że jest większe poczucie zrozumienia, poczucie takiego bezpieczeństwa. Są czasami naprawdę bardzo spektakularne rzeczy, że komunikacją można tyle naprawdę zrobić. Także po prostu rodzic, żeby zmienił dziecko, trzeba, żeby najpierw zmienił siebie. I właściwie pedagogika o tym mówi i właściwie o tym wszyscy właściwie już mówią, że najpierw człowiek zmieni siebie.
Tak, chcesz zmienić innych, zmień siebie.
Dokładnie. I tak samo jest z rodzicem, że chcesz zmienić swoje dziecko, to zmień siebie, w tym sensie zmień siebie, że zobacz, jakie masz metody. Czy właśnie tak działasz na dziecko, że ono się uspokaja, że ono się bezpiecznie czuje przy tobie, czy niekoniecznie. I w tym momencie na warsztacie jest taka możliwość, że rodzic się właśnie temu przygląda, czy jest bezpieczny dla dziecka, czy jest, jakby ma właściwą komunikację. I w tym momencie rodzic też może zmienić swoją postawę, bo to jest też klucz, żeby zmienić postawę, że rodzicom czasami się wydaje, że mają dzieci jakieś straszne, okropne, niegrzeczne, porównują swoje dzieci z innymi dziećmi i czasami zupełnie jakby mają klapki na oczach, że mają cudowne dzieci, że wspaniałe, że to, że dzieci są inne, że nie mają pewnych cech, które mają rodzice, że to jest dobrze, że nie muszą mieć takich cech, żeby wybaczyć im to, że nie są tacy jak rodzice i rodzice nie muszą ich ulepić na swoją modłę, bo nie wiadomo, co nasze dzieci przyniosły w darze od Pana Boga i kim mają być. I my nie musimy dzieci tak prowadzić, żeby je zdominować sobą i żeby im narzucić coś, że trzeba pozwolić dziecku też na taką pewną wolność, taki swój rozwój, oczywiście w bezpiecznych granicach, ale rzeczywiście i tego rodzice, i czasami trzeba, żeby rodzic zmienił punkt widzenia patrzenia na dziecko. Jeżeli czasami to wystarczy, żeby dziecko poczuło się, żeby w rodzicu coś puściło jakieś napięcie, bo rodzice czasami mają wyobrażenie, że muszą być tacy, jacyś po prostu właśnie tacy wszystko wiedzący, tacy ustawiający dziecko, czasami się wstydzą za własne dziecko, a to nie tak. Czasami trzeba po prostu mieć więcej zrozumienia dla dziecka, więcej cierpliwości, wiedzieć, że dziecko ma prawo do błędu, ma prawo zachować się w niewłaściwy sposób, że ma prawo do jakichś nieprzemyślanych zachowań, bo to jest tylko dziecko i trzeba mu pewne rzeczy wytłumaczyć. Zanim się będzie rozliczać czy z czegoś, to trzeba mu pewne rzeczy wytłumaczyć, nauczyć go pewnych nawyków, wdrożyć go w różne rzeczy, a nie oczekiwać, że dziecko, które ma kilka lat, będzie od razu wszystko wiedzące i będzie od razu mądre i będzie zachowywało się naprawdę w taki sposób rozsądny, prawda? Bo my dorośli często, no nie wiem czy często, ale zachowujemy się czasami w sposób nierozsądny, a co dopiero mówić dziecko, które dopiero się kształtuje, czy nawet nastolatek, bo to jest tak trudny wiek, więc no czasami to jest trudne, żeby dziecku zaufać i też trzeba czasami po prostu człowiek się denerwuje, bo jakby skontrolował, jakby ustawił, to nie denerwowałby się tak bardzo, prawda? A tutaj czasami jak zaufa dziecku i coś puści jakby, to się denerwuje, czy dziecko faktycznie będzie miało tą...
skorzysta z tej wolności.
Tak, i dobrze skorzysta, dokładnie. No ale, ale lepiej, jeżeli dziecko przy nas skorzysta i nauczy się nawet ponosić pewne konsekwencje, niż my je tak trzymamy pod kloszem i ono dopiero jako dorosły człowiek zaczyna się uczyć życia, bo wtedy konsekwencje różnych pomyłek i błędów mogą być o wiele gorsze, niż jak pewne błędy się zrobi wcześniej i nauczy się po prostu, że nie warto czegoś robić.
Pani Miro, przychodzą rodzice, przychodzą też małżonkowie ze swoimi sprawami, ze swoimi problemami w komunikacji. Przychodzą narzeczeni też, prawda?
Tak.
Także tak naprawdę każdy może przyjść na takie warsztaty. Nawet zapewne taka osoba, która stwierdza, że ma problem, nie wiem, w komunikacji z koleżankami, z kolegami, ze znajomymi. Każdy
tak
może przyjść.
Pani Malwinko, na warsztat ten, właśnie ten pełny, bardziej jednak zapraszam rodziców. Oczywiście czasami zdarzają się pary bezdzietne, czasami się zdarzają osoby pojedyncze, które właśnie chcą polepszyć swoją komunikację, czasami studenci się zdarzają, ale to są pojedyncze osoby, bo rzeczywiście większość dobierać grupy, ponieważ ćwiczę na komunikację z dziećmi, to raczej ja się tak staram dobierać grupy, żeby rzeczywiście pojedyncze to były osoby, ale też przyjmuję, jak najbardziej. Natomiast na ten warsztat sobotnio-niedzielny to już rzeczywiście przyjmuję, że tak powiem, wszystkich, dlatego, że to jest komunikacja, gdzie rzeczywiście no, nie ćwiczymy w domu, no bo nie ma jak, prawda? Ale ludzie dostają pakiet materiałów i też ćwiczą na warsztacie, są ćwiczenia, bo to jest warsztat, w związku z tym mają na własnej skórze, przeżywają, jak komunikaty różne na nich działają. Ja robię różne ćwiczenia, gdzie rzeczywiście też mnie słuchają i odbierają, czy oni z takim komunikatem, jakby usłyszeli to od swojego rodzica, czy od współmałżonka, czy od znajomej, czy oni by się dobrze z tym czuli, czy nie. Więc rodzice naprawdę są jakby tak dotykani, znaczy nie tylko rodzice, uczestnicy są dotykani jakby tymi ćwiczeniami i myślę, że to też jest taka możliwość, żeby w tym momencie Pan Bóg jakby, tak jak chce, dotknął ich w takie miejsca, gdzie chce, że to jest taka przestrzeń i tacy ludzie po prostu mają okazję to przeżyć i później też bardziej rozwija im się świadomość, ich wrażliwość, które miejsca by chcieli bardziej jakby którym się przyjrzeć, gdzie pójść. Ja daję naprawdę bardzo solidne materiały, solidną pomoc, daję też takie karteczki, taka pomoc empatyczna i mówię ludziom, no jak chcecie się pokłócić albo mówić o trudnych sprawach, to weźcie tą karteczkę z warsztatów, tam macie gotowca, jakich zwrotów używać, żeby drugiego wysłuchać, żeby ewentualnie też umieć swoje powiedzieć, ale przede wszystkim drugiego wysłuchać i żeby się po prostu, żeby chcieć się porozumieć. Z tym, że no pani Malwinko, tutaj rzeczywiście jest problem w motywacji, bo ludzie czasami no nie mają tej motywacji. To jest jakby klucz do wszystkiego, żeby mieć intencję porozumienia z drugim, żeby chcieć ten czas poświęcić, żeby usiąść albo pospacerować i żeby rzeczywiście poświęcić ten czas dla drugiego. A czasami to jest bardzo trudne, żeby swoje serce otworzyć. Bo to jest też kwestia jakby pokonania swojego ego.
Tak, trzeba dać siebie w jakiś sposób drugiemu człowiekowi.
Trzeba nie bać się zranienia.
Tak.
Mówią, że miłość boli, to jest prawda. Bo jeżeli chcę mieć miłość, a ktoś chce swoje mi powiedzieć, to mi się może nie podobać. To może wymagać ode mnie poświęcenia czegoś. Zmiany jakiegoś mojego, nie wiem, myślenia, albo nawyków, albo czasu poświęcenia. I to może być trudne, ale no, to słynne powiedzenie, chcesz mieć rację czy relację, prawda? Że jeżeli chce się mieć relację i chce się budować relacje, to trzeba czasami też no, poświęcić troszkę siebie, prawda? Dać siebie po prostu. I też nie wstydzić się tego drugiego, nie bać się go, nie wstydzić się, czasami może nie wstydzić się własnej słabości, czy własnych łez, czy własnej po prostu jakiejś, no rzeczy, które trzeba, no przyznania się może do swojego błędu, prawda? No tak, to czasami bywa trudne. No to chyba czasami bywa w ogóle najtrudniejsze.
Widzimy dokładnie, że błogosławiąca komunikacja to właśnie nie tylko to, co dosłownie rozumiemy, na przykład przez błogosławienie dzieci przez rodziców, czy błogosławienie się wzajemne małżonków. Błogosławiąca komunikacja to jest takie już szersze pojęcie i generalnie sprowadza się do komunikacji między drugim człowiekiem, między ludźmi i tak jak pani mówi, ta komunikacja ma wpływ na to, jakimi ludźmi jesteśmy. Możemy w ten sposób przyznawać się do naszego Boga.
Tak, dlatego, że pewnym niebezpieczeństwem jest, to znaczy w tym sensie niebezpieczeństwem, że niektórzy ludzie słowo błogosławiący, błogosławienie kojarzą właśnie tak religijnie, że oczywiście wiadomo, że my je kojarzymy religijnie, bo mamy błogosławieństwo, prawda, na koniec mszy, czy z innych okazji, czy lubimy, prawda, jak nas pobłogosławi kapłan, prawda, czy my sami błogosławimy dzieci znakiem krzyża, także oczywiście jest błogosławieństwo w znaczeniu takim typowo, prawda, sakralnym. I rzeczywiście to jest jakby jeden wymiar błogosławieństwa, ale właśnie w dzisiejszych czasach działanie Ducha Świętego jest tak mocne, że odkrywamy, że Duch Święty, który z jednej strony działa tak mocno, a z drugiej strony bardzo subtelnie, ale on też działa właśnie w sposób taki że jakby dodaje mocy, Duch Święty działa, że dodaje mocy i mocy możemy sobie dodać, mocy jakby takiego ożywienia, takiej po prostu miłości, poprzez właśnie słowa, że słowa, czyli słowa niosą za sobą właśnie jakąś moc, energię, niosą przekaz, że słowa nie są neutralne, że ludziom się wydaje, że słowa są takie neutralne, beznamiętne, czy tak powiedzą, to jest to, a tak nie jest. I właśnie, jeżeli właśnie zdajemy sobie sprawę, że ta duchowość, przepływ ducha, przepływ mocy jest poprzez właśnie słowo, które może być wypuszczane jak po prostu życiodajny zdrój, życiodajny strumień, albo niestety zatruta strzała, to wtedy rzeczywiście też wiemy, że możemy to połączyć właśnie z tym wymiarem życia Bożego, życia chrześcijańskiego, życia z błogosławieństwem też, z obecnością Ducha Świętego. Natomiast rzeczywiście, jak słyszymy tych ludzi, jak ja czasami mam takie sytuacje, jak słyszę dzieci czy rodziców czasami, no ale to nawet na ulicy słychać czasami, prawda, jak ludzie, nie wiem, przeklinają, złorzeczą, jak mówią straszne rzeczy, ale wie pani, w niektórych domach też to się tak dzieje, że ludzie sobie mówią jakieś wyzwiska, jakieś złorzeczenia, jakieś proroctwa, że ty nigdy nie będziesz taka, czy ty nie osiągniesz tego, a na co cię stać, to wymaga pewnej też subtelności i pewnej czujności, żeby to tak odebrać, ale naprawdę to jest takie jakby smaganie biczem wręcz takim po prostu. To są takie razy, które są niewidoczne, ale one są. Takie razy po prostu...
Które się tak szybko nie zagoją.
I dokładnie one powodują konkretne blizny, znaczy najpierw rany, bo żeby się zabliźniły, to trzeba pewnego procesu, ale są takie rany w naszej duszy, to są po prostu zranienia, ewidentne zranienia, które są niewidoczne, ale one są i one są prawdziwe, więc myślę, że w dzisiejszych czasach, kiedy jest takie bardzo mocne ożywienie, jak Duch Święty działa, kiedy właśnie mamy bardzo dużo już możliwości modlić się w sposób uwielbiając, kiedy mamy msze uzdrowienie, kiedy widzimy, jaka to jest wielka moc, jak się otwieramy na przepływ ducha, to też właśnie jest czas na to, żeby też zobaczyć w bardzo mocny sposób działanie ducha przez komunikację, o czym już bardzo wielu teologów mówi. My to mamy bardzo wiele już kazań na ten temat, konferencji, mnóstwo materiałów jest po prostu w internecie. I to mamy naprawdę teorie, mamy naprawdę bardzo już, bardzo dobrze wyjaśnione to mamy. Natomiast na warsztatach to jest też to, no to jest też ta misja, którą ja dostałam, bo ja jestem praktykiem, ja te warsztaty robię, ja robię ćwiczenia, omawiam to i mi jest dany taki dar po prostu jakby tej nauki przez prowadzenie warsztatów, ćwiczeń, gdzie ludzie tego mogą dotknąć w taki praktyczny sposób. I też później, jak prowadzimy warsztaty, to dotykają tego w domach przez tą komunikację i też mówimy o tym, więc to jest jakby, rzeczywiście jest teraz taki czas, żeby faktycznie większą uwagę i większy też szacunek i większą wartość zobaczyć właśnie w komunikacji. Takiej codziennej.
Z Pisma Świętego wiemy, że słowo może ranić bardziej niż miecz i z Pisma Świętego też wiemy, że z każdego słowa będziemy rozliczani, więc być może to będzie dla nas taką zachętą, by poznać błogosławiącą komunikację, by przede wszystkim właśnie w ten sposób się ze sobą komunikować.
Daj Boże, bardzo bym chciała, rzeczywiście. No, pani Malwinko, tak, ja bym powiedziała, że to będzie na pewno zachętą, ale wie pani co? Też ja myślę, że kiedy zdamy sobie sprawę, jak wielką krzywdę możemy wyrządzić naszym najbliższym i w ogóle i sobie też, przez tą wadliwą komunikację, to wydaje mi się, że to jest taki, wie pani, takie otrzeźwienie. To jest takie naprawdę coś, co nas otrzeźwia. Mnie przynajmniej bardzo to otrzeźwiło. I ja po prostu myślę, że dało mi to taką czujność, więc rzeczywiście to po prostu bardzo dyscyplinuje. Bardzo dyscyplinuje. Ta wiedza bardzo poszerza świadomość, dyscyplinuje, a z kolei to nawet na tych warsztatach, które ja prowadzę, te narzędzia, które się dostaje, to też, my na przykład mówimy, bo takie gwoździe są z tej książki Faber-Maslisch, gwoździe w sensie takim, że takie wypunktowane, jak warto się komunikować. No, dosłownie zwroty, zdania, komunikat FUO też jest i to można sobie powiesić w domu, gdzieś, gdzie się chce, w jakimś miejscu, na lodówce. To nawet dzieci mogą na to też patrzeć, żeby w tym momencie czytać sobie po prostu i z rodzicami rozmawiać. rozmawiać. Można się nawzajem w domu dyscyplinować. Słuchaj, tak powiedzieć jest dobrze, a tak do mnie nie mów, bo ty mnie nie wspierasz, tylko ty mnie osłabiasz. Żeby się nawet nawzajem w domu tak troszkę dyscyplinować, żeby naprawdę no, po prostu mieć ten drogowskaz, jak chcemy się komunikować w naszym domu, czego chcemy unikać, czy w pracy, a co chcemy rozwijać. Więc naprawdę bardzo ważna jest świadomość, wiedza, ale ważna jest umiejętność też, prawda? Przecież no, można znać wszystkie przepisy świata, ale żeby coś dobrego ugotować, to trzeba stanąć w kuchni i trzeba z tych przepisów skorzystać, prawda? Trzeba to wypróbować, trzeba po prostu trochę czasu poświęcić, żeby jakąś potrawę przygotować, prawda? Ona się sama nie zrobi. Trzeba mieć umiejętność, prawda? I tutaj tak samo, no, można wiedzę mieć, prawda? W jednym palcu, jak to się mówi, ale tą wiedzę trzeba później przełożyć na konkretny sposób zachowania. I to jest proces, który się dzieje całe życie, bo jeżeli już osiągniemy jakby w miarę dobrą komunikację z najbliższymi, to świat zewnętrzny daje nam różne wyzwania, prawda, w pracy zawodowej, ale nawet jak w pracy jest bardzo dobrze, to z kolei w innych miejscach też, prawda, publicznych czy innych, też jest jakaś taka, są różne sytuacje, gdzie trzeba znaleźć nową odporność. I właściwie całe życie się jakoś tak doskonalimy w tym kierunku. Chociaż wie pani co, wydaje mi się, że nawet z własną rodziną, sądząc po tym, jak ja mam sytuację w swojej rodzinie, to po prostu jak ludzie naprawdę to wraca. Te różne nieumiejętności wracają, bo dopóki się tych zranień, które są, nie wyleczy, dopóki się po prostu człowiek jakoś tak nie... Ale nawet jak się wyleczy, to powstają nowe sytuacje, to powstają nowe, więc ta
czyli
czujność...
nieustanna praca.
To jest nieustanna praca, tak, nieustanna.
Tak jak w życiu każdego chrześcijanina.
Tak, tak samo jak ze sprzątaniem, prawda? Nie można raz posprzątać i koniec. Czy nie można raz wziąć prysznica i starczy powiedzmy na cały tydzień, czy tam na dwa, prawda? Trzeba to robić częściej, bo po prostu no, człowiek jakby... musi się odświeżać ciągle, tak samo się odświeżać duchowo ciągle i ciągle mieć tą czujność, prawda, tą czystość jakby duchową, która, dzięki której można w świeży sposób reagować.
Pani Miro, bardzo pięknie dziękuję za to spotkanie w studiu Radia Niepokalanów. Bardzo gorąco polecamy Państwu książkę pani Miry. Książka nosi tytuł Błogosławiąca komunikacja, błogosławiące rodzicielstwo i polecamy też stronę internetową błogosławiącakomunikacja.pl. Tam znajdą na pewno Państwo też informacje o wszystkich warsztatach, które prowadzi pani Mira, więc być może ta rozmowa zainspiruje Państwa do tego, by poprawić swoją komunikację. Ja mam nadzieję, pani Miro, że my się dobrze skomunikowałyśmy z naszymi słuchaczami, oni na pewno to ocenią, ale wierzę, że to była błogosławiąca komunikacja.
Mnie się bardzo miło z panią rozmawiało i bardzo tak mi jest w ogóle tutaj miło w Niepokalanowie. Także bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy, zapraszam Państwa może na warsztaty weekendowe. Też miałam kursantkę, która przyjeżdżała z Żyrardowa. Miała chęć przyjeżdżać i dużo skorzystała, także no to zależy jak kto po prostu potrzebuje. Być może tutaj będzie możliwość coś zrobić, zobaczymy, przynajmniej te sobotnie niedzielne. Także bardzo mi jest miło i bardzo dziękuję za zaproszenie. Serdecznie Państwa pozdrawiam, niech Pan błogosławi.
Dziękuję, do usłyszenia z Panem Bogiem.
Do usłyszenia z Bogiem.